Witam Was bardzo serdecznie. A pomimo, że tutaj były świadectwa takich młodych ludzi, to dzisiaj chciałem mówić, wiecie o czym? O starości. Jeszcze może nie jestem tak bardzo stary, chociaż no już siwe włosy mam, ale chciałbym mówić o starości. A dlaczego? Dlatego, że wiecie, jedną z rzeczy, których ostatnio żyję, to jest moja mama. Moja mama od jakiegoś czasu mieszka z nami. Teraz jest w szpitalu na zapalenie płuc akurat. Mam nadzieję, że powoli wychodzi z tej choroby. Ale to wszystko, to, że mieszka z nami, to dużo mnie uczy. Z jednej strony, wiecie, jestem naprawdę Panu Bogu wdzięczny za moją mamę, za to, za cały ten trud, za opiekę nade mną, za wychowanie mnie. I jestem też wdzięczny Panu Bogu, wiecie, pomimo, że to jest trudne, nawet być może niektórzy z Was wiedzą, jak to jest trudne, opiekowanie się starszym człowiekiem, który już nie potrafi chodzić, to jestem wdzięczny Panu Bogu za to, dlatego że nawet mnie dużo uczy. A oprócz tego myślę, że to jest dobre. Nie jest to łatwe, ale jestem wdzięczny Panu Bogu. I też chcę Wam powiedzieć, że jak patrzę, jak obserwuję moją mamę, chyba przede wszystkim moją mamę, to widzę, że starość czasami wcale nie jest przyjemna. Jest takie przysłowie w Polsce, że starość nie udała się Panu Bogu. To jest takie pokrętne, dlatego że nie, no, tak naprawdę jakby oskarżające Pana Boga stwierdzenie, ale faktem jest, że często starość nie jest absolutnie czymś fajnym. Jak obserwuje się ludzi, to też widać, że często na starość człowiek staje się nie tylko niezdołężniały, ale taki nieprzyjemny, zrzędzący, swarliwy, dokuczliwy i tak naprawdę często nawet nie chce się przebywać z takim człowiekiem. Wiecie, nawet czasami nie tylko najbliżsi, nie tylko znajomi, ale nawet dzieci czy wnuki wcale nie mają ochoty przyjść do takiego człowieka. Teraz troszkę przeskok. Z drugiej strony w Piśmie Świętym występuje takie określenie jak stary człowiek. Znacie to, nie? Jest takie określenie jak stary człowiek. I to określenie mówi o czymś takim, że jest ta stara, jakbym powiedział, pogańska natura człowieka. Czyli ten człowiek, który jest przed nawróceniem, on gdzieś może żyć w nas. Czyli to jest z jednej strony natura tego człowieka, który jest przed nawróceniem, poganinem, nieufającym Bogu, a z drugiej strony jest możliwe, że ta stara natura jest jakby przywdziana i normalnie człowiek wierzący nią żyje. I w dzisiejszym kazaniu chciałem powiedzieć coś takiego, że ta stara natura psuje się z wiekiem. Wiecie? Ta stara natura, która czasami wkładamy, a czasami nie, jako wierzący, ona się psuje z wiekiem. Być może ona sobie gdzieś tam leży, ale ona coraz bardziej zepsuta jest. I z wiekiem, jeżeli pozwalamy psuć się tej naturze, to wychodzi na jaw to, jacy tak naprawdę jesteśmy. Rozumiecie, jako młodzi ludzie jesteśmy w stanie przywdziać maskę, przyjść na nabożeństwo, nawet w domu skrywać się za maską, tą maską, którą gdzieś tam nakładamy pobożności. Ale z czasem okazuje się, że nie jesteśmy w stanie, że to wszystko, jacy jesteśmy, wyjdzie na wierzch, jeżeli Pan Bóg nam pozwoli dożyć jakiegoś czasu. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. I mam nadzieję, że to będzie takie ostrzeżenie dla każdego z nas. Co zrobić z tą starą naturą, która przez cały czas psuje się? Kochany Panie, proszę Cię, abyś dał nam otwarte uszy, oczy, serce, abyśmy rozumieli to, co Ty chcesz do nas mówić. Proszę Cię, Panie, abyś otwierał nas, abyś nie zamykał naszych oczu, abyśmy byli gotowi zmienić to, co chcesz, abyśmy zmienili w naszym życiu. Proszę Cię, Panie, Twoje słowo jest prawdą. Proszę, aby ono działało, aby zmieniało nas, a nam daj wytrwałość i mądrość, abyśmy chcieli być zmienieni. Proszę, żeby te słowa, które będę mówił, były na Twoją chwałę i dla naszego pożytku i dobra. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Okej, co to jest stary człowiek? Zacznijmy od definicji. Grzegorzu, mogę Cię prosić? Pokażę Wam wynik naszej pracy. Wiecie, że w tym roku studiowaliśmy list do Efezjan. To jest mniej więcej część wyniku naszej pracy, tej grupy, która studiowała list do Efezjan. I zobaczcie, tutaj wyraźnie, to jest taka struktura, wyraźnie widać kilka rzeczy. Po pierwsze, że ten... może powinienem przeczytać, jasne. To jest Efezjan 4, 17-24. A więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I kilka rzeczy, jak patrzymy na ten tekst, które od razu widać. Myślę, że widać dość wyraźnie, że ten stary człowiek to jest natura człowieka przed nawróceniem. Ta pogańska natura, tak? Że ten człowiek, ten stary człowiek, czy ten poganin, żyje z próżnym umysłem. Czyli jego umysł jest dziwny taki. Tutaj jest nazwany próżny. I więcej, o tym umyśle można powiedzieć, że on ma zaćmiony umysł, czyli zaćmiony to co to znaczy? Jakby pogrążony w ciemności. I przez co? Przez nieświadomość, czyli on nie wie. Po prostu przez to, że on nie wie, ten umysł jest pogrążony w nieświadomości i przez zatwardziałość serca. Tutaj greckie słowo jest związane z nieczułością czy nawet głupotą. Nie? Czyli przez głupotę i przez niewiedzę ten umysł mają przyćmiony ci, którzy nie ufają Chrystusowi. Czyli ta stara natura człowieka, stary człowiek w ten sposób jest opisany. Poza tym ten przytępiony umysł prowadzi do czego? Do rozpusty, do nieczystości. Więc ten umysł nie jest w stanie nic innego zrobić, jak prowadzić tylko właśnie w tym kierunku zepsucia, rozpusty. Jest zniszczony przez zwodnicze żądze. I to jest mowa o człowieku, który jest tak naprawdę ma umysł pogrążony w ciemności i ten człowiek, zobaczcie, ten człowiek, ten stary człowiek jest ciągle niszczony. Ciągle ulega zepsuciu przez te zwodnicze żądze. Nie jest taki sam, czyli rozumiecie, nawet jeżeli go zewleczemy z siebie i gdzieś odłożymy jakby na bok, bo niestety to tak wygląda w tym życiu, że on ciągle gdzieś tam jakby na boku czeka na nas. Jeżeli go odłożymy na bok, to on się psuje. Jest coraz większy smród, nie? Czyli on nie zostaje taki sam, ale się psuje. I zauważmy też, że to, co Paweł pisze o tym, to pisze do kogo? Do wierzących. On nie pisze do niewierzących, on pisze do wierzących. Zewleczcie z siebie starego człowieka z jego pożądliwościami. Czyli wierzący mają ten problem. Czyli wierzący są niejako przyodziani, czy mogą być przyodziani w tego nowego, starego człowieka. Tak jak poganie. I jak już wspomniałem, możemy tego człowieka starego hołubić, możemy go ukrywać przez dłuższy czas. Myślę, że nawet przed rodziną go możemy ukrywać, przed bliskimi, ale z wiekiem czy na starość on okaże się, jaki jest zepsuty. I myślę, że to trochę też tak jest, że ten człowiek w takich okresowo się psuje, ten stary człowiek. Jeżeli mu pozwalamy, jeżeli ubieramy go jakby na powrót, to ten człowiek w tym momencie, kiedy grzeszymy, on się psuje. Jeżeli go odkładamy i trochę on jakby leży nieużywany, to może nie tak szybko się psuje. Ale jak go pozwolimy, że ubieramy go na siebie, to on jest coraz bardziej zepsuty. Zobaczcie, co mówi Piotr na ten temat. W drugim liście Piotra są takie niesamowite słowa o takim człowieku, który pozwolił, żeby ta stara natura wróciła do jego życia. To jest drugi list Piotra, drugi rozdział, wersety przeczytam 17 i potem od 20 do 22. Ludzie ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher. Czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Zobaczcie, stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości. Zobaczcie, jakie to straszne słowa. Lepiej byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Czy nie straszne to słowa, nie? To straszne to słowa, które dotyczą ludzi, którzy poznali Chrystusa, a jednak na nowo oblekli się w tą starą naturę. Więc myślę, że te słowa wyraźnie potwierdzają, że ten stary nasz człowiek po prostu ulega ciągłemu zepsuciu i psuje się coraz bardziej. Jaki to związek ma, teraz spróbuję przejść z naszym starzeniem się. I tutaj trochę wiedzy z medycyny, trochę boję się, bo tutaj są jacyś lekarze na tej sali, ale mam nadzieję, że uda mi się właściwie to przekazać. Grzegorzu? Więc chcę opowiedzieć o mózgu, dlatego że z mózgiem jest związane nasze myślenie. Pamiętacie, że ten stary człowiek był związany z umysłem, tak? Czyli umysł tego starego człowieka był zepsuty i psuł się i wiemy, że mózgiem myślimy, więc teraz troszkę o mózgu. Naukowcy współcześnie opowiadają, że 60%, a nawet niektórzy mówią, że 95% naszych różnych chorób to jest związane z czynnikami psychologicznymi, z naszym sposobem postrzegania świata, z naszą duszą. I chodzi tutaj o to zdrowie fizyczne, czyli sposób, w jaki myślimy, jak kształtujemy nasz umysł, ma wpływ nawet na zdrowie fizyczne. Teraz, wybieram jedną część tego mózgu, płat czołowy. To jest taki ciekawy, widzicie tą część mózgu na przodzie. Trochę ciekawostek. Za co odpowiada ten płat czołowy? Za planowanie, za myślenie, za pamięć, za wolę działania i podejmowania decyzji, ocenę emocji i sytuacji. Niektóre wyłączone działania ruchowe, na przykład taniec, nawyki jakieś, schematy zachowań, nawet wyraz twarzy, przewidywanie konsekwencji działań, jakiś takt, uczucie frustracji, lęku, napięcia. Gdzieś tutaj ta część mózgu związana z płatem czołowym jest odpowiedzialna. I co? Z tego wynika też inna rzecz, że jeżeli jest jakieś uszkodzenie w tym płacie czołowym, czy coś się tutaj dzieje, to następuje zaburzenie zachowania czy osobowości. Pacjenci z uszkodzonym tym płatem czołowym, to co się dzieje, nie odczuwają wstydu, nie dbają o konsekwencje swoich czynów i ich zachowanie może być więc niebezpieczne, niedostosowane czy nieprzemyślane. Ciekawe jest, że znalazłem takie określenia, że u kryminalistów często obserwuje się, że te płaty czołowe, jeżeli prześwietlają im mózg, te płaty czołowe w jakiś sposób się są uszkodzone, czy coś jest nie tak. Są też przypadki, kiedy na przykład u jakiegoś człowieka jest uraz mózgu albo jakiś rozwój guza i on staje się przestępcą. Jeżeli ten mózg się usunie, nagle staje się innym człowiekiem. Chcę tylko powiedzieć, że ten tutaj w związku z tym płatem czołowym coś się dzieje. Jak się rozwija mózg? Ciekawostką jest też to, że tak naprawdę ten mózg rozwija się, że ten płat czołowy jakby rozwija się na końcu. Tak? I pierwszy się starzeje. Że na końcu jakby się rozwija i pierwszy się starzeje. Dlatego jak popatrzymy na nastolatków, to możemy zrozumieć coś, że często u nich oni jakby kierują się emocjami i emocje przeważają nad jakimś takim racjonalnym, przemyślanym zachowaniem. I ta umowna granica 18 lat to jest taka umowna, dlatego że ten mózg mniej więcej w takiej jakby kształtuje się gdzieś dopiero do 20-21 roku życia. Gdy starzejemy się, ten mózg się trochę zmniejsza i znowu zaczyna się od tych płatów czołowych. Najsilniej kurczą się te płaty czołowe. Już czujecie, co się dzieje, tak? Że jeżeli się kurczą te płaty czołowe, które są związane właśnie z tym, jakby z tymi barierami naszymi etycznymi, z tym, co dajemy, to jakby spada ta maska, spada to, że nie potrafimy się ukryć, jacy naprawdę jesteśmy, co jest tak naprawdę w tym naszym myśleniu. I ta prawda wychodzi nasza na jaw. I nasi znajomi, nasze dzieci, nasze wnuki, ludzie w kościele, z tymi, z którymi bliżej jesteśmy, nagle widzą, aha, to on taki jest naprawdę. Tak pomyślałem, że dlaczego wielu, nie wiem, czy to jest wasze doświadczenie, dlaczego wielu starszych panów jest świntuchami. Nie wiem, zauważyliście coś takiego? Jest coś takiego. Dlatego, że tak naprawdę oni zawsze tacy byli. Tylko znikła ta bariera, która ich hamowała od takiego sposobu życia, z takiego sposobu wyrażania się. Inną rzeczą jest, że mózg można rozwijać. Mózg można rozwijać. Ciekawostką jest, że do niedawna sądzono, że najważniejszą rzeczą w tym mózgu to są neurony, czyli te komórki, których jest tam około 10%. Tak? I dlatego niektórzy uważali, że mózg człowieka jest rozwinięty czy wykorzystany tylko w 10%. Niedawno okazało się, że tak naprawdę tak nie jest, że są tak zwane komórki glejowe, które te 90%, tak, które tak naprawdę one decydują o tym, jak ten mózg się rozwija. I ciekawostką jest, że właśnie te komórki glejowe mają zdolność i tworzenia neuronów, tworzenia synaps, czyli jakby rozwijania ludzkiego mózgu, ale też mają zdolność jakby odcinania niektórych połączeń. Tak jak na przykład w naszym życiu to widzimy, na przykład tory kolejowe, niektóre są zamykane, tak te komórki glejowe mogą niektóre te połączenia zlikwidować. I teraz kilka ciekawostek o mózgu. Mamom, na przykład świeżo upieczonym mamom, mózg rośnie. Wiecie, to jest ciekawe. Jeżeli jest mama, to rozwija się szczególnie te części mózgu odpowiedzialne za motywację, emocje, zachowanie opiekuńcze. I im mama jest bardziej szczęśliwa z powodu dziecka, tym ten mózg bardziej się rozwija. Od nauki języków rośnie mózg. tak? Czyli można mieć więcej tych szarych komórek. Szczególnie jeżeli do 5 roku życia dziecko nauczy się drugiego języka, to szybciej ten mózg się rozwija. Zresztą są też badania, które pokazują, że związane z chorobą Alzheimera, że osoby dwu- i więcejjęzyczne później zapadają na tą chorobę. Mózg ma niesamowitą zdolność regeneracji. Czytałem o takim wypadku, że w 2002 roku pewnej 7-letniej dziewczynce usunięto połowę mózgu z jakiegoś tam powodu i obawiano się, że będzie miała różne problemy też z komunikacją. A rzeczywistość była taka, że ten druga połowa mózgu przejęła wszystkie te funkcje tej pierwszej, tej usuniętej połowy. A co więcej, dziewczynka nie tylko całkowicie jest normalna, ale mówi dwoma językami. Porównano mózg Einsteina. Okazało się, że z jednej strony jest taki sam jak nas, powiedzmy, ale w tej części, która jest odpowiedzialna za matematykę i percepcję przestrzenną, okazało się 35% większy niż nasz, przeciętny. Tak? Jeszcze ciekawostka jedna, że umiarkowanie spożycie alkoholu też powoduje rozrost mózgu. Z tym, że prawdopodobnie te nowo powstałe komórki są wykorzystywane do wykształcenia uzależnienia od alkoholu. Więc tak ten mózg pracuje. Wnioski za starość, jaki daje świat. Jeżeli popatrzymy na różne sugestie, co jako starsi ludzie powinniśmy robić, to ogólnie jest takie polecenie, żeby ten mózg rozwijać. Więc na przykład pewnego neurofizjologa tutaj zachętę wynotowałem sobie, to jest zdobywanie wiedzy, ciekawość, zachowanie aktywności, systematyczne uprawianie ćwiczeń fizycznych, akceptowanie jakichś nieuniknionych ograniczeń, odczuwanie potrzeby rozróżniania i różnorodności i zmian, zachowanie przyjaźni oraz więzów towarzyskich. Więc ta dobra starość wiąże się w jakiś sposób z powodą ducha, z odpornością emocjonalną, z umiejętnością cieszenia się życiem, dostrzeganiem piękna w świecie, w ludziach, w przyrodzie, czerpania zadowolenia ze spraw codziennych. Zauważcie, że większość z tych, jak popatrzymy, jest trochę podobna do tego, co Pismo Święte mówi o jacy powinniśmy być, o owocu Ducha Świętego, nie? Że nawet świat tak to postrzega. Znalazłem też taki cytat Cycerona, który mówił, jak powinniśmy się starzeć. Nie wolno poddawać się starości, a jej wadom należy umiejętnie zapobiegać. Trzeba ze starością walczyć podobnie jak z chorobami. Trzeba dbać o zdrowie, trzeba uprawiać ćwiczenia fizyczne w sposób umiarkowany. Trzeba jeść i pić tylko tyle, żeby siły pokrzepić, a nie obciążać. Nie tylko wszakże o ciało należy dbać, ale znacznie bardziej o umysł i serce, gdyż one także gasną na starość, jeśli by ich niby lampy nie podsycać oliwą. Umysły wyostrzają się przez ćwiczenie. Więc nawet, zobaczcie, chodzi mi o to, że świat nawet daje pewne rady. A teraz Słowo Boże. Co mówi Słowo Boże? Czy my potrafimy coś wyciągnąć ze Słowa Bożego, jak rady, jak się dobrze zestarzeć, że tak powiem? Bo te rady, do których mówiliśmy, one brzmią dobrze, nawet dla nas chrześcijan, nie? I znam takich chrześcijan, którzy, nie wiem, zaczynają jakimiś dietami żyć, czy różnymi rzeczami, ćwiczeniami i to jest dobrze, nie? Tylko czy to jest to rozwiązanie? Żyć pogodnym życiem, a nawet radością. I wierzę, że Bóg nam dał coś o wiele więcej. Że mamy możliwość, wierzę w to, że mamy możliwość zestarzeć się dobrze. Że mamy możliwość być takimi fajnymi staruszkami. Niektórzy w naszym zborze tacy są. Takimi miłymi, radosnymi, pomimo bólu, pomimo chorób, pomimo niezdołężnienia, być ludźmi, którzy ufają Jezusowi Chrystusowi, do których chce się przyjść, do których chce się z nimi pobyć, do których dzieci chętnie przyjdą, do których wnuki też chętnie przyjdą, żeby posłuchać tego dziadka czy babcie, bo oni są fajni. Chciałbym, żebyśmy przeczytali z listu do Efezjan jeszcze raz, 24 rozdział 20-24. Trochę w innym tłumaczeniu. Myślę, że ono jest bardziej współczesne i trochę podkreśla konkretne rzeczy. Zobaczcie. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście bowiem o Nim i w Nim zostaliście pouczeni zgodnie z prawdą w Jezusie, że należy odrzucić starego człowieka z jego wcześniejszym sposobem życia, człowieka niszczonego przez zwodnicze żądze. Pozwólcie się odnawiać duchowi w waszym myśleniu i przyobleczcie się w nowego człowieka, stworzonego zamysłem Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Więc kilka rzeczy. To jest ta recepta, myślę, która daje Słowo Boże, które daje Bóg, jak dobrze się zestarzeć. Więc przede wszystkim co? Odrzucić, zdjąć z siebie tego starego człowieka. Więc tak sobie myślę. Chodzi o to, żeby te wszystkie połączenia między komórkami, które są złe, poodcinać, żeby pozwolić Duchowi Świętemu, bo tutaj jest powiedziane, pozwólcie się odnawiać w umyśle, żeby pozwolić Bogu odciąć, odrzucić to. Wszystkie te połączenia, gdzie mówimy o grzechu, o czymś, co jest złe, grzeszne przyzwyczajenia, żeby pozwolić trzeba, żeby one obu umarły. I myślę, że jeżeli nie będziemy się angażować w te różne złe rzeczy, te nasze grzechy, nie będziemy odnawiać, to te komórki, te połączenia obumrą i po prostu Bóg nas od tego oczyści, bo nie będziemy używane, tak jak z tymi torami kolejowymi. Pozwólcie się odnawiać duchowi w waszym myśleniu. O co chodzi? Kiedy zmienia się nasze myślenie? Myślę, że nasze myślenie przede wszystkim zmienia się wtedy, kiedy co? Kiedy karmimy się czymś, przede wszystkim kiedy karmimy się Słowem Bożym. Słowo Boże, jeżeli myślimy, medytujemy, zastanawiamy się, czytamy, rozważamy, że ono wchodzi do naszego umysłu, tworzą się nowe połączenia i Bóg odnawia nasz sposób patrzenia na świat, na rzeczywistość, na Boga, na tą starość, na to, co nas czeka, to, co przeżywamy. Stajemy się tym nowym człowiekiem, którym tak naprawdę już jesteśmy. Myślę, że czym karmimy się, jak spędzamy czas, to kiedyś wydaje owoc. I to nie są nowe myśli. Dobra nowina dotycząca nas tak naprawdę jest taka, że my, którzy zaufaliśmy Chrystusowi w kwestii naszego zbawienia, stajemy się nowym człowiekiem. Pamiętacie ten fragment z 2 Koryntian 5,17, który mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Więc tak naprawdę Bóg założył w nas wszystko. Dlaczego? W jaki sposób to zrobił? Ano w ten sposób, że Chrystus zamieszkał przez Ducha Świętego w naszym sercu, w naszym umyśle, w naszym życiu. Dlatego On uczynił z nas tak naprawdę świątynię Ducha Świętego, świątynię Boga. I jesteśmy w procesie uświęcenia, w procesie przekształcania się, wydobywania tego nowego stworzenia, które jest już założone na zewnątrz. I mamy wzrastać w tym, mamy doskonalić się, mamy nadzieję, że Bóg w Chrystusie przemieni nas, wydobędzie tę nową naturę na podobieństwo Jezusa Chrystusa. I to jest ciągły proces. Wiemy o tym, nie? Z pewnymi przeszkodami, porażkami. Toczymy bój z naszym ciałem, z tym grzesznym człowiekiem, z tą naszą cielesnością. Ale w końcu, w końcu, jeżeli toczymy ten bój, to wygramy. Bóg przemieni nas, przemieni nasze ciała i na wieczność będziemy przebywać z tą odnowioną naturą z Jezusem Chrystusem. Znacie ten fragment, to jest z listu do Galacjan. Piąty rozdział. Mówię więc, od 16 wersetu. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało, czyli tutaj ta stara natura, stary człowiek, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała. Jawne uczynki ciała, czyli tego grzesznego człowieka, tego człowieka starego. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. To jest ta sama myśl. Teraz zastosowanie. No i co z tego? Co z tego? Myślę, że tak, że w zależności od tego, w jakim wieku jesteśmy, tak trochę inaczej będzie zastosowanie. Więc chciałbym się zwrócić do starszych osób, ode mnie starszych. Jeżeli żyjesz do tej pory, to znaczy, że Pan Bóg z tobą jeszcze nie skończył. Że coś ma dla ciebie. Że albo masz coś dla ciebie do zrobienia, albo coś dla ciebie do wydoskonalenia. Więc nie jest za późno. Skoro Pan Bóg nie skończył, to nie jest za późno. Trzeba coś zrobić. Więc nie pozwalaj sobie na pobłażliwość, dlatego że jesteś starszym człowiekiem. Żyj w świętości. Co oglądasz? W co inwestujesz? Przede wszystkim może co, o czym i jak rozmawiasz? Nie pozwól, żeby ta stara natura na starość przyszła do ciebie i owładnęła tobą. Nie pozwól, żeby ten stary człowiek uczynił cię takim nieprzyjemnym, zgorzkniałym, zgryźliwym, do którego nie będą chcieli, którego wszyscy będą chcieli unikać. I myślę, że nie chciałbyś tak naprawdę taki zgorzkniały z tą starą naturą stanąć przed Chrystusem, jeżeli się z Nim spotkasz po śmierci. Więc jest czas, aby coś zmienić. Teraz dla młodych. Myślicie, że macie czas. Zapytajcie tych starszych ludzi, jak to szybko wszystko mija. Jak szybko minęło życie. Zapytajcie, jak szybko 10 za 10 lat, jak szybko minę i jak przyspiesza. Wiecie, jako ostrzeżenie chcę powiedzieć, że w seminarium w Stanach przeprowadzono badanie wśród seminarzystów, którzy chcieli służyć Bogu na cały etat. I potem sprawdzono ich po wielu, wielu latach, gdy byli już starzy. Wiecie, ilu z nich dotrwało z taką radosną wiarą? 20%. I myślę, że to jest mniej więcej liczba, że tak się ta liczba kształtuje. Myślę, że w młodości kształtujemy najwięcej tego naszego sposobu myślenia, tego naszego mózgu. Jeżeli na przykład oszukasz raz jako młody człowiek, pyk, połączenie się stworzyło. I drugi, trzeci raz, czwarty, o wiele łatwiej jest oszukać. i to połączenie staje się grubsze, mocniejsze i naprawdę trudno się go pozbyć. Albo, powiedzmy, młodzi ludzie, więc wiem, jak to jest, powiedzmy o nieczystości seksualnej. Coś, z czym jest związane, nie tylko, że tworzą się połączenia, ale te połączenia są takie grube, dlatego że są związane z emocjami. Naprawdę bardzo trudno się tego wyzbyć. I to pozostaje. Bardzo trudno z tego zrezygnować. To są takie szczeliny, które pozostawione mogą przywieźć nasze życie do zguby. I powiem wam, przeszkadzają nawet w waszych małżeństwach, które są święte. Będą wam przeszkadzać. Więc co czytasz, co oglądasz, co wybrałeś jako cel życia, jak się zachowujesz, to będzie. Teraz potrafisz to ukryć pod maską, bo masz siłę, bo ten mózg jest tutaj rozwinięty. Ale w końcu on się zacznie zwijać i to wyjdzie, jaki jesteś. Jak przyjdzie ci stanąć przed Chrystusem, to okaże się. Więc zewlecz, odrzuć z siebie starego człowieka, odnów swoje myślenie całkowicie. Żyj dla Boga w świętości i czystości, abyś dobrze dożył. Teraz do średnim wieku. Jeszcze jestem, myślę, w średnim wieku. Więc z tym się utożsamiam. A myślę, że powoli, do średnich wieku mówię, czujecie, że coraz mniej czasu jest. Że to życie tak naprawdę szybko mija. Ja to czuję. Być może nawet niektórzy z was już czują, że żyją na kredyt. Wiecie? Już w tym takim zwanym średnim wieku. Ja myślę, że trochę już żyję na kredyt z moim wysokim ciśnieniem, jak myślę o tym i z różnymi innymi rzeczami. Że gdyby nie pewne leki, które biorę, być może już bym stanął przed Panem. Więc co zrobimy z tą resztką życia, która nam została? Nie wiem, 20 lat? Może troszkę więcej? Więc zastanawiam się, jak żyjemy? Jak żyjesz? Jaka jest twoja modlitwa? Jakie są cele? Czy naprawdę poświęcasz czas na czytanie, rozważanie, medytowanie nad Słowem Bożym, nad zgłębianie się nad tym, jaki Bóg jest i pozwalasz Mu przemienić ciągle jeszcze ten umysł? Dlatego, że jest te 20 lat, może. Czy dajesz Bogu szansę na zmianę? Myślę, że też wiemy, że nawet już w naszym wieku, że te 10 lat czy 20, które jest, szybko minie. Jeżeli Pan Bóg pozwoli. Myślę, że jako każdy z tych grup wiekowych, jako ja i jako każdy z nas, potrzebujemy zastanowić się. Wiecie, może inaczej. Tak bardzo pragniemy, żeby Bóg okazał swoją moc wśród nas. Chcemy, żeby Bóg działał w niezwykły sposób wśród nas. A myślę, że potrzebujemy każdy z nas takiego złamania. Każdy z tych i starsi, i w średnim wieku, i młodsi. Takiego, żeby już teraz stanąć przed Bogiem i pokazać, jaki naprawdę jestem. Bez tych masek, bez tego, co przybieramy, świętego naszego pobożnego wyglądu. Aby stanąć przed Bogiem i pozwolić Mu zobaczyć to, jacy jesteśmy naprawdę i żeby zabrał to z naszego życia. Żeby te wszystkie połączenia złe Bóg mógł usunąć. Jest taki piękny psalm, kilka fragmentów, kilka wersetów z niego, 92. To jest, myślę, że taka niesamowita obietnica dla nas. Posłuchajcie, 92, wersety od 13 do 16. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. Okej? Jeszcze raz. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są w pełni sił i świeżości. Niesamowite. Aby po co? Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Więc po to. I mam nadzieję, że wszyscy staniemy w takim odnowionym umysłem przed naszym Panem, z radością. I wy starsi, wy w średnim wieku, my w średnim wieku, chyba jeszcze w średnim, i wy młodzi, że dożyjecie tego, że to będzie 100%, nie 20%, które doszło z Panem i żyje z radością i przyniesiemy ten owoc. I Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu i w naszym Kościele. Chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili. Może ktoś chce się pomodlić na głos. Ja będę też się modlił, dobrze? Pomódlmy się, żeby dać Duchowi Świętemu, żebyśmy byli na tyle mądrzy, nieuparci, żeby Duch Święty mógł nas odnowić, żeby zabrał to, co jest złe wśród nas. Możemy siedzieć, klęczeć, stać, jak chcecie. Proszę, pomódlmy się.